Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co tydzień, we wtorek w audycji młodzieżowej. Czas na odrobinę sportu. Dzisiaj są z Wami
Łukasz
i Edwin
i Paweł. No tak, to dzisiaj mamy trzy tematy. Przede wszystkim siatkówka i Final Four, który odbywał się w sobotę i niedzielę. No i oczywiście reprezentacja Polski, ostatni mecz z Irlandią. No i też inne mecze rozgrywane w ramach eliminacji do Euro 2016. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tych tematów, to musimy powiedzieć trochę o żużlu. No bo tak formalnie sezon można uznać już za rozpoczęty. Pierwsze zawody Speedway Best Paris w Toruniu odbyły się właśnie w sobotę. Były to nieoficjalne mistrzostwa świata w jeździe parowej. Nas reprezentowali, Polskę reprezentowali Jarosław Hampel, Krzysztof Kasprzak i Piotr Pawlicki. No i na obiekcie w Toruniu, na motoarenie, nasi zajęli drugie miejsce.
Wyprzedzili nas tylko Duńczycy, chociaż ta różnica była niewielka, bo wynosiła ona zaledwie jeden punkt. No niestety słaby występ tutaj tego wyżej klasyfikowanego w Grand Prix w zeszłym sezonie, czyli Krzysztofa Kasprzaka, który dwukrotnie przyjeżdżał na ostatnim miejscu i wówczas zastąpił go Piotr Pawlicki, chociaż tak naprawdę zdecydowanym liderem naszej kadry był oczywiście Jarosław Hampel, który no naprawdę na początku sezonu demonstruje bardzo dobrą jazdę.
Tak, Jarosław Hampel tylko w dwóch wyścigach, w których brał udział, nie wygrał, dał się pokonać. Miał naprawdę niesamowicie szybkie motocykle. No to też na pewno jakoś wpłynęło na tą jego bardzo dobrą jazdę. Wygrali Duńczycy, którzy praktycznie cały czas jeździli parą Nicky Petersen, Nils Christian Iversen. No ale nasi, jeżeli będą jeździć podobnie jak w Toruniu w tych dwóch pozostałych wyścigach Speedway Best Paris, no to mają szansę jeszcze napsuć krwi Duńczykom. Trzecie miejsce zajęli Australijczycy. No według mnie trochę zawiedli Rosjanie, którzy byli uważani za jednego z faworytów tych wyścigów, bo przecież jeździli i Saifuddinow, i Łaguta. Czy bracia
i drugi.
No a tutaj nie dostali się nawet do finału.
No ale to też głównie za sprawą słabej dyspozycji Emila Saifuddinowa, co powinno troszeczkę tu dziwić, bo Saifuddinow akurat motoarenę powinien znać bardzo dobrze, jednak Emil tutaj w tych zawodach prezentował się no podobnie jak Kasprzak, no może nie aż tak, że skończył zerowym dorobkiem, ale jeździł słabo. No i w jego miejsce tam właśnie bracia Łagutowie musieli nadrabiać, jednak tak jak mówiłeś, no przy tym składzie personalnym, jak mieli Rosjanie w porównaniu do Australijczyków, gdzie no Holder, który słabo jeździ na początku, może nie na początku, nawet od pewnego czasu jeździ dość słabo, i Jason Doyle, który tak naprawdę debiutuje w tej elicie, no można było się po Rosjanach spodziewać więcej.
A nasza liga żużlowa, najlepsza liga na świecie, czyli PGE Ekstraliga, startuje już 5 kwietnia. Wtedy pierwsze mecze. No my się już nie możemy doczekać, na pewno będziemy po świętach o tej inauguracji tej ligi żużlowej mówić. Teraz zapraszamy na chwilę przerwy, a później wracamy z siatkówką i z piłką nożną.
I saw you in heaven.
Tak jak zapowiadałem, kilka słów musimy powiedzieć o Final Four, chociaż pewnie liczyliśmy na więcej, no ale może po kolei. W półfinale, ze względu na przepisy, nasze dwa zespoły, które dostały się do tego Final Four, czyli PGS Kra Bełchatów i Asseco Resovia Rzeszów, musiały zmierzyć się w bratobójczym pojedynku. No i tutaj Skra potwierdziła, że ostatnio nie jest w formie, delikatnie mówiąc. Asseco wygrała 3-0, no wprawdzie do 23, do 23 i do 22, czyli te końcówki były dosyć zacięte, ale jednak chyba kibice, szczególnie Skry, liczyli na więcej. No a tak to Asseco dosyć pewnie awansowała do tego finału.
No i w finale oczywiście, co można było się raczej spodziewać, spotkało się z Zenitem Kazań. Zenit w drugim półfinale rywalizował z gospodarzami, a więc z Berlin Recycling Volleys. No i tam
pewna... Tutaj niespodzianka, bo 3-1.
Tak, no można mówić o niespodziance, jeżeli chodzi o straconego seta przez zespół z Kazania, no ale bez sensacji się obyło, Zenit zameldował się w finale. No i tutaj liczyliśmy na pewnego rodzaju też niespodziankę, bo patrząc na budżet ekipy rosyjskiej, to raczej oni byli uważani za faworytów tego całego turnieju. No i niestety tej niespodzianki nie było, ponieważ Asseco uległo tutaj ekipie Zenitu 0-3.
Tak, chociaż trzeba uczciwie przyznać, że Resovia naprawdę walczyła, starała się. Też te końcówki były zacięte, ale czegoś w nich zabrakło. No przede wszystkim Zenit miał taką zagrywkę, wobec której no ciężko było się przeciwstawić nawet Asseco Resovii, która przecież no nie należy do zespołów o słabym przyjęciu. No a w meczu o trzecie miejsce też niespodzianka i też dla nas niekorzystna, bo jednak gospodarze z Berlina pokonali PGS Kra Bełchatów 3-2, chociaż to był dopiero mecz w czwartym secie, 26-28 przegrał zespół z Berlina, dzięki temu Skra doprowadziła do tiebreaka. No i w tiebreaku też niezwykły wynik, bo 23-21.
No to tylko świadczy o tym, jak zacięte było to spotkanie, no ale rzeczywiście kibice Skry Bełchatów liczyli na zdecydowanie więcej, bo patrząc na potencjał kadrowy, rzeczywiście Skra była w stanie rywalizować tutaj o brązowy medal. No stało się inaczej. Nie wiem, no, z czego wynikło to, że ten dołek formy akurat przyszedł na ten etap sezonu. Tym bardziej, że jeszcze w plus-lidze Bełchatowian czeka ważne spotkanie z Lotosem Gdańsk, spotkanie numer 4, które może zadecydować o tym, że w wielkim finale zagra ekipa z Trójmiasta.
Tak, no Skra naprawdę jest teraz w trudnej sytuacji. Szkoda, bo naprawdę ci zawodnicy mieli potencjał na więcej. No może za krótka ławka rezerwowych, też kontuzje. Winiarski przecież wrócił w ostatniej chwili, też ta kontuzja jeszcze niedoleczona. No ale trzeba się cieszyć z tego, że nasze dwa zespoły pierwszy raz w historii awansowały do Final Four. No tam Zenit jednak był zdecydowanym faworytem, to się potwierdziło, też widać po nagrodach indywidualnych, jakie dostali zawodnicy. Oczywiście najlepszym zawodnikiem MVP tego turnieju został Wilfredo Leon, czyli Kubańczyk, który gra w ekipie Zenitu Kazań. Też ciekawa historia, to jest Kubańczyk, który stara się o polski paszport i deklaruje, że chciałby kiedyś zagrać w naszej reprezentacji. No zobaczymy, jak potoczy się dalej ta sytuacja. On ma dopiero 22 lata.
Tak, no ale patrząc na to, jak zagrał w tym turnieju finałowym, jak można powiedzieć niszczył naszych zawodników tą zagrywką swoją, to byłoby to niewątpliwie ogromne wzmocnienie. Żona Wilfredo Leona jest Polką, dlatego też...
Narzeczona jeszcze nie.
Przepraszam, tak. Narzeczona jest Polką, dlatego też zawodnik ten stara się o nasz paszport. No i druga rzecz, że rzeszowianie przez jakiś czas mieli go u siebie, niestety tylko on wtedy trenował, ponieważ miał karencję z powodów politycznych, o których nie będziemy rozmawiać, tak już na Kubie jest. No ale w każdym razie nie wykorzystali sytuacji do tego, żeby podpisać kontrakt. Jednak Zenit ma tyle pieniędzy w budżecie, że mógł zaproponować Kubańczykowi zarobki zdecydowanie większe.
Tak, i teraz prawdopodobnie jest on najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie, to też o czymś świadczy. Ale w tych nagrodach indywidualnych nie brakuje też nazwisk właśnie z polskich zespołów. Przede wszystkim najlepszym rozgrywającym został Fabian Drzyzga z Rzeszowa, najlepszym środkowym Piotrek Nowakowski też z Rzeszowa. Jedyny zawodnik z Krybełchatów wyróżniony to najlepszy przyjmujący, oprócz właśnie wspomnianego Leona, Facundo Conte ze Skrybełchatów, czyli Argentyńczyk, który reprezentuje barwy mistrza Polski. No tak wyglądał ten Final Four. Też dla informacji musimy powiedzieć, że nie udało się naszej ostatniej ekipie w Pucharze CEF. Zaksa Kędzierzyn-Koźle grała w półfinale z Trentino Volley. W pierwszym meczu przegrała u siebie 2-3, a w drugim na wyjeździe uległa ekipie z Włoch 1-3. No to, i to właśnie Włosi zagrają w finale tego turnieju. To tyle, jeżeli chodzi o siatkarskie informacje. Teraz zapraszamy na chwilę przerwy, a później wracamy z piłką nożną. Earthquakes. This is the love I'm fighting for. No to musimy zacząć od tego pojedynku naszych piłkarzy z Irlandią. Liczyliśmy na 3 punkty, było blisko do tych 3 punktów, bo prawie cały mecz nasi prowadzili po bramce, zresztą bardzo ładnej bramce Sławomira Peszki. No ale w samej końcówce, już praktycznie w doliczonym czasie gry, w takich trochę dziwnych okolicznościach straciliśmy bramkę i nasi jednak zremisowali 1-1.
No i teraz trudno powiedzieć, czy można mówić o punkcie, o 2 punktach straconych, czy jednym zdobytym, bo pierwsza połowa...
Zależy właśnie, na którą połowę się popatrzy.
Tak, pierwsza połowa naprawdę bardzo przyzwoita w wykonaniu naszych reprezentantów. Widać było, że tutaj nie będą odpuszczali, nie bali się tych fizycznych pojedynków z Irlandczykami. Niestety trochę na tym ucierpiała jakość tego widowiska, no ale spodziewaliśmy się, że tutaj wielkiego artyzmu ze strony gospodarzy tego meczu nie będzie. No i ta druga połowa, tam inicjatywę przejęli właśnie Irlandczycy, no i niestety zemściło się to w samej końcówce.
Tak, dobrze broniliśmy praktycznie w tą, no całą drugą połowę broniliśmy, tam nawet nasi nie próbowali, a szkoda tworzyć jakichś sensownych akcji, tylko wybijali piłkę byle do przodu, no i to tacy toporni Irlandczycy, trzeba tak powiedzieć, mieli te lepsze sytuacje, a już po rzutach rożnych czy wolnych mieli nawet doskonałe sytuacje. Fabiański na pewno się sprawdził w bramce, to był chyba dobry wybór. No i też jeżeli chodzi o plusy na wałki, to miał nosa do Sławomira Peszki.
No tak, Peszko po kilkunastu chyba miesiącach przerwy ponownie w kadrze, chociaż w meczu o punkty to grał, nie pamiętam kiedy, coś troszeczkę czasu minęło, no ale spłacił się chyba najlepiej jak mógł, no i tak martwiliśmy się, jak będzie to wyglądało bez Błaszczykowskiego, te nasze skrzydła, jednak nie wyglądało najgorzej.
Tak, no Sławomira Peszkę, dotąd kibice reprezentacji Polski pamiętali z tych 3 stuprocentowych sytuacji, które zmarnował w towarzyskim spotkaniu z Niemcami jeszcze za kadencji Franciszka Smudy. No a teraz taka ładna bramka. No i fajnie, że tak ten zawodnik wrócił do tej reprezentacji. Sytuacja w naszej grupie. Gruzja przegrała z Niemcami 0-2, a Szkocja wygrała z Gibraltarem 6-1. No tu niespodzianką jest ta bramka Gibraltaru.
Tak, chociaż trzeba przyznać, że ekipa właśnie z tego państwa potrafiła wykorzystać takie rozluźnienie, bo ta bramka dla Gibraltarów padła 2 minuty po tym, jak Szkoci wyszli na prowadzenie. No to klasyczna kontra, tutaj gospodarze tego meczu, a więc Szkoci nie upilnowali jednego ze skrzydłowych, no i bramka wpadła, chociaż oczywiście punktów nie ma, bo jednak ta różnica jakości piłkarskiej jest widoczna.
No tak, ale dla takiego zespołu liczy się to, że zdobyli chociaż tą pierwszą swoją bramkę, także dla nich gratulacje. My jesteśmy dalej na pierwszym miejscu, chociaż mamy już tylko punkt przewagi nad Niemcami i nad Szkocją. Mamy tych punktów 11, Niemcy na drugim 10, Szkoci również 10. Następne spotkanie gramy na początku czerwca z Gruzją u siebie, także byłoby wskazane wygrać, ale będzie ciekawie w naszej grupie. No, na pewno Niemcy z Gibraltarem wygrają, czyli dopiszą sobie kolejne 3 punkty, ale Szkocja zmierzy się, nie, to Irlandia u siebie zmierzy się ze Szkocją, no i tu ktoś może te punkty stracić i jedna z tych drużyn może z tego wyścigu o Euro we Francji wypaść.
No i na to rzeczywiście nasi reprezentanci będą najbardziej liczyli. Przypomnijmy, że w tym pierwszym spotkaniu rozegranym w Szkocji, tam gospodarze wygrali 1-0, więc Irlandczycy będą mieli tutaj taki dodatkowy bodziec do tego, żeby się zrewanżować. Chociaż ja liczę na to, że Szkoci są w stanie właśnie tam zdobyć przynajmniej tą jedną bramkę i co najważniejsze odebrać punkty Irlandczykom.
No dopiero przekonamy się niestety w czerwcu, ale ten czas pewnie szybko minie. No takie krótkie podsumowanie jeszcze wszystkich w tych grup. Zaczynamy oczywiście od grupy A. To jest bardzo ciekawa grupa. Przede wszystkim Holandia zremisowała z Turcją 1-1, ale ten remis dopiero wywalczony w doliczonym czasie gry.
No i wygląda na to, że jeżeli Holendrzy będą tak dalej grali, to Huus Hiddink raczej nie dokończy tych eliminacji w roli trenera, bo trzeba przyznać, że pomarańczowi spisują się naprawdę słabo. Już wcześniej przegrali przecież z Islandią. No i właśnie Islandia kosztem Holendrów może znaleźć się w Mistrzostwach Europy we Francji.
Niespodzianka w tej grupie kolejna, bo Czechy zaledwie zremisowały z Łotwą 1-1, a Kazachstan planowo przegrał z Islandią 0-3.
Chociaż jeszcze kilka lat temu nie mówilibyśmy o planowych porażkach, ale rzeczywiście tutaj Islandia po tych ostatnich eliminacjach, gdzie tam gra w barażach, no pokazuje, że to pokolenie piłkarzy jest coraz lepsze.
Mają takie perełki, no i z tymi perełkami są na najlepszej drodze, żeby do tego Euro awansować. Grupa B, no tutaj zachwycają Walijczycy, ale oni mają, tak jak rozmawialiśmy, Łukasz, bardzo dobrych paru piłkarzy. No i ci piłkarze w tej reprezentacji grają na miarę swoich możliwości. Walia wygrała z Izraelem 3-0.
Nie, to jakoś wielką niespodzianką nie jest, patrząc na to, że jeżeli ktoś ma w składzie Garetha Bale'a czy Arona Ramseya, no jeżeli umie ich wkomponować zespół, to efekty przychodzą.
W tej samej grupie Belgia pokonała, rozgromiła Cypr 5-0, a Andora przegrała u siebie 0-3 z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj hat-trick Edina Dzeko.
Ale Bośnia i tak jest na razie w kiepskiej sytuacji, ponieważ traci 3 punkty do trzeciej w tabeli Belgów.
W grupie C Macedonia przegrała u siebie 1-2 z Białorusią, Słowacja wygrała 3-0 z Luksemburgiem, a Hiszpania wygrała 1-0 z Ukrainą. No tutaj zachwyca przede wszystkim Słowacja, a Hiszpania powoli wraca na te właściwe tory.
No to było bardzo ważne spotkanie z Ukrainą dla Hiszpanów, bo gdyby przegrali, spadliby na trzecie miejsce w grupie, a tak cały czas utrzymują tą przewagę, ale i tak, tak jak wspomniałeś, tutaj największą rewelacją są nasi południowi sąsiedzi.
Tak, no Hiszpania, ten wynik tylko 1-0, ale Hiszpanie mieli tu zdecydowaną przewagę, tylko po prostu byli nieskuteczni. Później grupa D, no to o niej już mówiliśmy. Grupa E, tu też dosyć ciekawie, przede wszystkim Anglia wygrała swój kolejny mecz, tym razem z Litwą 4-0, Szwajcaria pokonała Estonię 3-0, a Słowenia rozgromiła San Marino 6-0.
Tutaj raczej nie można mówić o żadnych niespodziankach, Anglicy z kompletem punktów pewnie zmierzają do Euro, no i bardzo ciekawie będzie w tej rywalizacji o drugie miejsce, bo zarówno Słowenia, jak i Szwajcaria mają po 9 punktów i tu wszystko jeszcze jest możliwe.
W grupie F Rumunia wygrała z Wyspami Owczymi zaledwie 1-0. Irlandia Północna wygrała 2-1 z Finlandią. No i mecz marzeń, czyli Węgry, Grecja 0-0.
No i widać, że grecki futbol naprawdę przeżywa kryzys, no bo jak grali brzydko, tak teraz jeszcze grają niestety dla nich nieskutecznie, z dwoma punktami są na ostatnim miejscu w swojej grupie, a Rumunii z kompletem, z dorobkiem 13 punktów na pierwszym miejscu i oni liderują.
Następna grupa to grupa G. Tutaj Liechtenstein został u siebie rozgromiony przez Austrię 0-5, Mołdawia przegrała ze Szwecją 0-2, Czarnogóra, Rosja, to o tym zaraz.
No właśnie, o tym spotkaniu powiemy za chwilę, ale Austria również doczeka się generacji naprawdę zdolnych piłkarzy z Dawidem Alabą na czele. No i na razie mają 4 punkty przewagi nad Szwedami. Wygląda na to, że od mistrzostw, w których byli gospodarzami w 2008 roku, ponownie zagrają na dużej imprezie.
No Szwecja wygrała dzięki bramkom Ibrahimowicza, który strzela nawet kiedy tego nie chce zrobić. Mogą Państwo sobie zobaczyć na YouTubie filmik z tą bramką. Czarnogóra, Rosja, ten mecz trwał, ale został niedokończony ze względu na zachowanie kibiców z Czarnogóry. No tam niestety doszło do przykrych incydentów, też ucierpiał bramkarz ekipy rosyjskiej, no i pewnie Rosja dostanie walkovera za ten mecz.
No i niestety można tylko żałować, że cały czas na Bałkanach jest tak gorąco. Miejmy nadzieję, że tutaj federacja będzie w przyszłości potrafiła jakoś rozwiązać ten problem.
W grupie H Bułgaria zremisowała z Włochami 2-2, Chorwacja rozgromiła Norwegię 5-1, a Azerbejdżan wygrał z Maltą 2-0.
No i tutaj można mówić o naprawdę dużej niespodziance w Bułgarii, bo akurat Włosi byli faworytami do zdobycia kompletu punktów. No i bardzo pozytywnie...
Pamiętasz takie nazwisko, Ilian Micański?
Oczywiście, że pamiętam. Tak, jeden z dwóch strzelców bramek dla Bułgarii. A jeszcze chciałem dwa słowa o tym meczu Chorwacji z Norwegią, bo to też jest spora niespodzianka, te rozmiary zwycięstwa Chorwatów. Przecież przed tym spotkaniem Norwegowie mieli do nich tylko punkt straty, no i przez to Chorwaci odskoczyli swoim ostatnim rywalom aż na 4 oczka.
No i została nam jeszcze ostatnia grupa, grupa I. Tutaj Portugalia wygrała bardzo ważny mecz z Serbią 2-1, a Albania pokonała Armenię również 2-1.
No, patrząc na tą grupę I, to aż mi się wierzyć nie chce, że Serbowie zajmują tutaj ostatnie miejsce nawet za Ormianami. Tylko jeden punkt w czterech spotkaniach to jest naprawdę, naprawdę wielka sensacja. Przecież piłkarze Serbowie mają naprawdę zdolnych.
Tak wyglądały te mecze oficjalne. Dzisiaj mamy kolejne spotkania piłkarskich reprezentacji. No, Polska nie gra, ale w meczach towarzyskich będzie kilka ciekawych spotkań. Przede wszystkim takie rewanże za Mistrzostwa Świata. Holandia podejmie u siebie Hiszpanię, a Włochy zagrają z Anglią.
No i rzeczywiście przede wszystkim tutaj Hiszpanie mają dużo do udowodnienia. Wszyscy chyba pamiętają jeszcze to spotkanie w Brazylii, kiedy to Holendrzy wygrali aż 5-1. No, po tym spotkaniu taka mała rewolucja w kadrze hiszpańskiej.
Ale no i dzisiaj chyba to Hiszpania jest jednak faworytem.
Patrząc na tą dyspozycję z ostatnich miesięcy, można powiedzieć, to rzeczywiście tak. No, w Holandii niestety wszystko to, co stworzył Louis van Gaal, się posypało wraz z odejściem tego trenera do Manchester United.
No i Włochy, Anglia. Również rewanż na mundialu to Włosi wygrali z Anglikami, no a teraz będą podejmować u siebie znowu synów Albionu.
No i mi się wydaje, że tym razem Anglicy mają większe szanse na sukces, bo tam selekcjoner Roy Hodgson też zrobił porządek w kadrze, zrezygnował z kilku starszych piłkarzy, no i efekty widzimy w eliminacjach Mistrzostw Europy.
Także te dwa spotkania dzisiaj byśmy polecali. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.